drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę, podczas której świętujemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji wrócimy do dwóch wielkich postaci. Prymasa Tysiąclecia i Matki Niewidomych. Za tydzień bowiem, 5 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość dziękczynienia za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. O tym opowie Anna Rembas. Porozmawiamy także o Kalwarii Wielewskiej, miejscu wyjątkowym, wszak tutaj trwają uroczystości odpustowe. Redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka natomiast wprowadzi nas w temat trudny, ale bardzo ważny. Ze swoim gościem rozmawiać będzie o straży dla konających. No i oczywiście nie zabraknie spotkania z redaktorem Piotrem Piotrowskim i najświeższych informacji z archidiecezji gdańskiej. Zapraszam.
W drodze.
A zaczynamy od prymasa Stefana Wyszyńskiego. W ubiegłym roku został beatyfikowany w świątyni Opatrzności Bożej. Od dzieciństwa był otoczony kultem maryjnym. Nad jego łóżkiem w domu rodzinnym wisiały dwa obrazy – Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. Jak mawiał tej czarnej pani i tej białej, całkowicie powierzył się i zawierzył Maryi w czasie internowania 8 grudnia 1953 roku. Wszystko postawiłem na Maryję, mówił w stoczku klasztornym na Mazurach. Jasnogórskie śluby narodu, peregrynacja kopii obrazu Czarnej Madonny, Wielka Nowenna, przed milenium chrztu Polski, zakończona aktem oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, były tego wyrazem. Nad łóżkiem w celi prymasa w stoczku wciąż wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej i krzyż z suchych gałęzi. W rogu przy oknie stary fotel wyściełany bladoróżową tkaniną, obok na tablicach dwa jakże ważne teksty. Akt osobistego oddania się Matce Bożej i list do Ojca. W stoczku eksponowany jest także cenny rękopis aktu osobistego oddania się Matce Bożej oraz zdjęcia z 8 grudnia 1953 roku. Miejsce to odwiedziła Anna Rembas.
Ksiądz Wojciech Sokołowski, Marianin, kusztorz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztorze.
My rozmawiamy w maju tutaj w celi, w sypialni księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja już po kilkunastu minutach przebywania tutaj czuję chłód. W październiku tu musiało być bardzo zimno.
Jest bardzo zimno, ja też odczuwam chłód. Teraz jak nie palimy w piecu, jest bardzo zimno. No trudno teraz palić, ponieważ już jest koniec maja, ale to jest właśnie specyfika tego miejsca.
Można sobie wyobrazić to, prawda? Jak czuł się tutaj jesienią prymas?
Bardzo, bardzo, no mówię, warunki bardzo trudne, ale jak widzimy tutaj właśnie ksiądz prymas też potrafił, mówię, przyjąć nawet te warunki, jakoś starał się w tych warunkach, w jakich się znalazł, dostrzegać działanie opatrzności Bożej.
A to słowa po kilku miesiącach, prawda?
Po kilku miesiącach. Takim bardzo ważnym momentem w czasie uwięzienia księdza prymasa w stoczku klasztornym było jego oddanie się w duchową niewolę Matce Bożej. Dokonał tego właśnie tutaj w stoczku klasztornym, chociaż już o tym myślał w pierwszym miejscu uwięzienia w Rywałdzie Królewskim. Do złożenia tego aktu, którego dokonał 8 grudnia 1953 roku, to był wtorek, przygotowywał się przez 3 tygodnie. O tym też wspomina w zapiskach więziennych, ja odczytam ten fragment. Przez 3 tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień, idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawartymi w książce o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, oddaję się dziś przez ręce mej najlepszej matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła. Tutaj zawsze, kiedy oprowadzam grupy zorganizowane pielgrzymów, w tym miejscu, tym aktem, który odmawiam za księdzem prymasem, zawierzamy nasze życie Panu Bogu, tak jak dokonał tego właśnie tutaj ksiądz prymas. Ja odczytam ten akt osobistego oddania się Matce Bożej, prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Święta Maryjo, Bogu Rodzico Dziewic, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, orędowniczkę, patronkę, opiekunkę i matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce niepokalane, pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej, Soli Deo. Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen. Ksiądz prymas po wyjściu z więzienia będzie do tego wracał, do tego bardzo ważnego momentu. To jego osobiste zawierzenie stanie się potem zawierzeniem, oddaniem w macierzyńską niewolę miłości całego naszego polskiego narodu. Po 25 latach od tego wydarzenia, to miało miejsce 23 grudnia 1978 roku, kiedy już na stolicy Piotrowej był 2 miesiące święty Jan Paweł II, ksiądz prymas, kardynał Stefan Wyszyński, miał spotkanie opłatkowe z księżmi archidiecezji warszawskiej i sam nawiązał do tego zawierzenia Matce Bożej, którego dokonał w czasie uwięzienia w Stoczku Klasztornym. Powiedział takie słowa, że trudno mówić o wielkich tajemnicach, które się dzieją. W Stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim. W Stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim jako siły jednoczącej, siły, w imię której można poruszyć Polaków i zmobilizować ich do każdej wielkiej i słusznej sprawy.
Kończąc tą wizytę w Stoczku Klasztornym, jesteśmy w kościele, w którym ksiądz prymas, kardynał Stefan Wyszyński, podczas swojego tutaj rocznego pobytu nigdy nie był.
Nigdy nie był, nie. Ponieważ funkcjonariusze nie pozwolili ani razu w czasie tego rocznego pobytu, rocznego uwięzienia w Stoczku tutaj księdzu prymasowi przyjść modlić się w kościele. Był w kościele dopiero w Stoczku Klasztornym, w tej świątyni Matki Bożej Królowej Pokoju, dopiero po wyjściu z więzienia. Był tylko raz tutaj po wyjściu z więzienia, 28 kwietnia 1958 roku. I wtedy spotkał się z wiernymi, wygłosił piękną homilię. Ona tutaj jest w tej książeczce, którą podarowałem pani redaktor, cała homilia, i parafrazując, powiedział takie piękne słowa: przybywam, ksiądz prymas, zwracając się do wiernych, powiedział takie słowa: przybywam do mojej niewidzialnej opiekunki z czasów mojego uwięzienia. Gdy słyszę, jak się tu modlicie i śpiewać, to widzę, że byłem pod potężną opieką mojej i waszej Pani i odczuwałem jej zwycięską pomoc, zwycięską opiekę.
Musiał to czuć.
Tak, musiał to czuć, tak, tak. Także to coś niesamowitego. Nie wiedział prymas, że w głównym ołtarzu jest obraz Matki Bożej, a odczuwał duchową opiekę Matki Bożej. To no coś niesamowitego, nie do wytłumaczenia tak naprawdę po ludzku.
Przypomnę jeszcze, że za tydzień, 5 czerwca, w niedzielę obchodzić będziemy uroczystość dziękczynienia za beatyfikację prymasa Wyszyńskiego i Matki Niewidomych Elżbiety Różyczackiej. Temat obojga błogosławionych będziemy kontynuować w naszych kolejnych audycjach katolickich już w czerwcu. A teraz przeniesiemy się do innego, wyjątkowego na mapie Pomorza miejsca – do Wiela. Ta pięknie położona nad jeziorem Wielewskim miejscowość znana jest przede wszystkim z Kalwarii. Kalwaria Wielewska jest co prawda nie tak stara i nie tak rozległa jak Wejherowska, niemniej od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sławą. Jest największą atrakcją turystyczną w całej okolicy. A ponieważ, jak sygnalizowałem na początku, wczoraj i dzisiaj trwają tu uroczystości odpustowe, więc zapraszam do wysłuchania rozmowy z osobą, która to miejsce zna najlepiej.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Jan Flisikowski, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Wielu, ale też kustosz pięknego sanktuarium na Kalwarii Wielewskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W lipcu ubiegłego roku w sanktuarium kalwaryjskim w Wielu doszło do zuchwałej kradzieży koron Matki Bożej Fatimskiej. Ksiądz był w tej sprawie przesłuchiwany. Czy wiadomo, kiedy ta sprawa się zakończy i jak wygląda obecnie sytuacja?
Kradzieży dokonano dwukrotnie. Pierwszy raz 12 maja, a drugi raz w lipcu nastąpił finał tej sprawy. Pani otrzymała bezwzględnego więzienia 6 miesięcy. Ja prosiłem z racji, że pełnię funkcję duszpasterską, żeby były to prace społeczne, ale sąd był innego zdania.
No można powiedzieć, że to była recydywistka, bo to już drugi raz się zdarzyło i ta sama osoba kradła te korony.
Dokładnie. I za drugim razem zniszczyła nam tę koronę i zostawiła ją w krzakach. Policja odnalazła, ale udało się udowodnić jej winę dzięki monitoringowi, który jest wewnątrz świątyni.
Czy często dochodzi do takich sytuacji na Kalwarii Wielewskiej i w sanktuarium? Wiemy doskonale, że w ostatnim czasie tych różnych aktów wandalizmu na różne kościoły, na różne świątynie jest chyba zbyt wiele.
Tak, bo dlatego, że sąsiedztwo niestety we Wielu jest takie smutne. No, sama bezdomność jest problemem i żal nam tych ludzi, ale ci, którzy przybywają do tego środowiska, to rzeczywiście we Wielu proporcja wymienia się strasznie, bo jest ich około 100 osób w tym schronisku, a mieszkańców jest ponad 1000, więc rzeczywiście jest to duże zagrożenie.
Przejdźmy może do trochę bardziej radosnego momentu w ten weekend wielkiej uroczystości w Wielu. Kalwaria Wielewska jest znanym takim miejscem w tym regionie Polski. Można powiedzieć, że chyba nawet bardziej ludzie interesują się Kalwarią niż kamiennymi kręgami w Odrach czy skansenem we Wdzydzach Kiszewskich, które przecież też są niedaleko.
Takie mamy wrażenie, że Wiele ma teraz swoje 5 minut. Staramy się je wykorzystać. Jesteśmy na ukończeniu programu z regionalnego programu operacyjnego. Utworzenie szlaku sanktuariów maryjnych Pomorza. I tutaj Kościół Wielewski otrzymał dofinansowanie z tego programu, więc te prace są na ukończeniu. Jak wchodzi się do świątyni Wielewskiej, to tak jakby wchodziło się do Kaplicy Sykstyńskiej. A na Kalwarii Wielewskiej również trwają prace porządkowe. Mam nadzieję, że doczekamy się też dofinansowania na te prace. Szczególnie 12 kaplica jest w bardzo trudnym stanie, bo zjeżdża nam ze zbocza, więc to zagrożenie jest też duże.
Kalwaria Wielewska jest co prawda nie tak stara i nie tak rozległa jak Wejherowska, ale tak jak powiedziałem, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sławą. No jest rzeczywiście największą atrakcją turystyczną w całej okolicy, ale jak ksiądz mówi o tych obiektach, no to warto chyba przypomnieć, że to jest po pierwsze jedyne sanktuarium Męki Pańskiej w diecezji pelplińskiej. No i ta imponująca ilość kaplic, obiektów, jest to przestrzeń do takiej wędrówki ludzi i wierzących, i niewierzących.
Dokładnie, bo tę Kalwarię postawiono w hołdzie i pamięci tych, którzy zginęli w obronie ojczyzny. Ksiądz Szycik, ówczesny budowniczy Kalwarii, miał przede wszystkim, nosił w sercu polskość i trudno było mu uzyskać zgodę na budowę tej Kalwarii, bo przecież Polski nie ma na mapie, ciężkie są czasy, a jednak udało mu się przemycić tę zgodę i artyści, którzy wykonywali te poszczególne kaplice, to absolwenci szkoły monachijskiej, Teodor Majer, który komponował te kaplice i rzeźby, to oni rzeczywiście musieli znać znakomicie teologię. przede wszystkim Durek kapitalnie wyraził poszczególne rzeźby. Choćby takim przykładem jest piąta stacja, gdzie Szymon z Cyreny ma założony krzyż na ramionach, ale z góry ten krzyż podtrzymuje Pan Jezus. Czyli Jezus mówi wyraźnie, jeśli powierzysz mi swój krzyż, to to brzemię staje się lekkie, ja niosę go z tobą.
Chyba warto dodać jeszcze pewną postać, która zapisała się dużymi zgłoskami na Kalwarii Wielewskiej. To był ksiądz Józef Wrycza, prawda? To działacz narodowy na Pomorzu, który angażował się i w życie społeczne, i kulturalne. Nieustannie zabiegał o podtrzymywanie ducha polskości, ale też z bronią w ręku brał udział w bataliach o przyłączenie Pomorza do Polski w 1920 roku.
Tak, to kapelan Błękitnej Armii Kalera. Mam właściwie w swoich poprzednikach wielkie osoby, ksiądz Szydzik, ksiądz Wrycza. To są postacie nietuzinkowe. Ksiądz Wrycza zakończył budowę Kalwarii i staraliśmy się upamiętnić jego osobę i dlatego w 2019 roku decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został podniesiony do godności generała brygady. Wielka postać, która wielu była proboszczem, ale też osoba, która zapisała wielkie zgłoski tu we Wielu.
No właśnie, on był aktywną osobą w regionalnym ruchu kaszubskim. Ale przejdźmy jeszcze na koniec do tych uroczystości na Wielewskiej Kalwarii. W tym roku mają one szczególny wymiar, bo przypada piąta rocznica koronacji Matki Pocieszenia, której łaskami słynący wizerunek po blisko 30 latach starań, dokładnie 170 lat temu, przynieśli wielewianie z Chojnic do Wiela.
Tak, w tym roku te rocznice się splatają. Powiem nieskromnie, że moje też osobiste, bo w tym roku kończę się 60 lat i 35 lat kapłaństwa, więc
tych
dla mnie
rzeczywiście jest
to
sporo.
Jest szczególne. Tak.
Co będzie się działo? Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, biskupa belplińskiego Ryszarda Kasyny, który no, wiemy doskonale, że wcześniej był w archidiecezji gdańskiej biskupem pomocniczym, więc łączą nas ta postać również. Ale ta uroczysta Eucharystia będzie ukoronowaniem tych wydarzeń, ale będą się działy również inne.
O godzinie 10:00 uroczysta msza święta w intencji pielgrzymów, parafian i gości oraz dobroczyńców. O godzinie 13:30 uroczyste pożegnanie pielgrzymów i błogosławieństwo na drogę udzielone przez księdza biskupa.
A jak ksiądz mówi o pielgrzymach, to jeszcze zapytam się o jedno takie, można powiedzieć, taki koloryt tego pielgrzymowania. To są feretrony. Powitanie tych feretronów jest wyjątkowe i warto to zobaczyć, bo to jest coś, czego jak ktoś nie przeżył, to nie wie, o czym mówimy.
Tak, nasz feretron jest niezwykle bogaty i przy dźwięku hejnałów obrazy witają się z feretronem gospodarzy, czyli z naszym wielewskim, a poszczególne również sztandary i krzyże też mają swoje powitanie. Jeśli ktoś pierwszy raz widział to, to dziwił się, o co w tym wszystkim chodzi. To jest pobożność ludowa, to jest tradycja, która od wielu lat ma miejsce nie tylko we Wielu, ale w Sianowie i Wejherowie również.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i oczywiście zapraszamy do Wiela na uroczystości, ale też cały rok można przecież to miejsce zwiedzać i modlić się.
Gorąco zapraszam. Szczęść Boże.
W drodze.
Stoją na straży. Myślą o tych, o których często nie myśli nikt. Mowa o straży dla konających. To ludzie, którzy modlą się za tych, którzy właśnie umierają w samotności. Dlaczego i jak powstała taka grupa i jak można do niej dołączyć? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z pomysłodawcą Straży dla Konających, Ewą Ligman.
Straż przy konających. Od czego to wszystko się zaczęło? I co to w ogóle jest?
Od samotności. Zwłaszcza w pandemii, gdzie osoby umierały bez bliskich, bez otoczenia kogoś, kto jest dla mnie bardzo ważnym. I my, zwłaszcza w Centrum Wsparcia po stracie, słuchając tych historii ludzi, którzy właśnie już nie odwrócą tego czasu. Czyli stracili ukochaną osobę, męża, żonę, mamę, tatę w różnych miejscach i okolicznościach. Nie mogli się pożegnać, czyli tego fizycznego, ostatniego kontaktu, co my w pracy w żałobie wiemy, że jest bardzo, bardzo ważne. No i z tej może bezradności takiej też, tego narastającego lęku, frustracji, wielkiego smutku i osamotnienia, przyszedł pomysł powołania takiej nieformalnej straży modlitewnej przekonujących, do których zapraszałam i wciąż zapraszam osoby różnych wyznań. Po to właśnie, bo też w hospicjum i Centrum Wsparcia pokazuje, że w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy tacy sami, zupełnie bezradni. A ta duchowa obecność, nie tylko ta fizyczna, to mi też szczególnie pokazało hospicjum, że my fizycznie możemy być koło osoby nam bliskiej, ale myślami, głową, sercem bardzo daleko. I to jest chyba najtrudniejsze, żeby w momencie, kiedy ktoś umiera, słuchać jego potrzeb, a nie swojej rozpaczy. I my często pozostawiamy kogoś w osamotnieniu, nawet jeśli trzymamy go za rękę.
Bo nasze myśli są gdzie indziej całkowicie.
Albo skoncentrowane na tym, że wszystko się ułoży, wszystko będzie dobrze. I to jest też takie bolesne, kiedy obcy ludzie przychodzą, czy właśnie personel, czy medyczny, czy jacyś wolontariusze. I nagle osoba, która jest już na ostatnim etapie swojej drogi, otwiera się przy kimś zupełnie nieznanym, mówiąc, że ta prawda, że już odchodzi, a ludzie to wiedzą, czują. Nie może wyjść na jaw, bo bardzo porani bliskich. Podczas gdy później bliscy mówią dokładnie to samo. Niech ta osoba nie wie o tym, że to już zostało tak mało czasu, bo ją to bardzo porani. I to, jak my się rozmijamy i jak trudno nam się skonfrontować, usiąść ze sobą, popatrzeć sobie prosto w oczy, okazuje się, że jest największym wyzwaniem. I dlatego ta obecność duchowa jest też taką formą oswajania i 24 godziny na dobę ludzie zmieniają się co pół godziny i towarzyszą w duchowy sposób, modląc się za tych, którzy właśnie teraz umierają w samotności, w różnych okolicznościach.
Ilu ludzi w takiej straży postawiłaś na baczność?
No, w tej grupie jest 7 osób. Nie wiem, na ile kto trwa, bo sama mam taką bandycką porę, że czasami rzeczywiście trudno jest wytrwać, ale no mi to przede wszystkim pokazuje, zwłaszcza jak przychodzą jakieś informacje zwrotne. Ludzie na przykład informują, że ktoś uległ wypadkowi, skonał jadąc do szpitala i że właśnie nie było tej możliwości pożegnania się. I nagle jak słyszę informację, że ileś ludzi czuwało w tym czasie, moment nieprawdopodobnej wdzięczności. Czy tak jak ludzie wiedzą, że już właśnie jest ten poziom beznadziei, że już nic się nie da zrobić, że ktoś jest skonający. Też personel medyczny zgłasza z różnych miejsc w Polsce, że są osoby, które mocno się męczą, że już wszystkie metody łagodzenia cierpienia zostały wyczerpane i że potrzeba jakiejś tutaj dodatkowej mobilizacji i my informujemy się, że jest potrzeba taka i taka osoba. No i często jest taki też informacja zwrotna, co mnie porusza, że udało się tej osobie odzyskać spokój.
Jak to wygląda w praktyce? Ktoś informuje, że ktoś umiera? Czy to, tak jak powiedziałaś, personel medyczny, czy może ktoś bliski, czy znajomy znajomego? I ktoś się modli, tak? I czy informuje dalej?
Tak. Generalnie modlą się ludzie cały czas, nawet jak nie mamy informacji, bo jakby...
No zawsze ktoś umiera.
Zawsze ktoś umiera i byśmy zdziwili się właśnie. Już teraz może pandemia minęła, już nie śledzimy tak statystyk, ale to nasza hospicyjna rzeczywistość od lat tak wygląda, że wiemy, że każda godzina jest dla kogoś tą ostatnią, czyli szczególną przestrzenią też jakiejś wewnętrznej walki. I czasami jak przychodzi do nas właśnie informacja, że szczególnie ktoś potrzebuje pomocy, zwłaszcza gdzieś dla mnie to jest cenne, kiedy to jest osoba, która jest taka wykluczona, powiedzielibyśmy społecznie, czy osoba bezdomna, która trafiła do jakiegoś ośrodka. Kiedy my o tym wiemy, że kompletnie nikogo nie ma na świecie, to jest dla mnie skala cudu, kiedy ktoś powie, że jest jakaś grupa ludzi, która może się nie znamy, ale jest blisko serca. I to jest coś nieprawdopodobnego, co łączy, bo też mamy spotkania raz w miesiącu. Ludzie nawet z różnych miejsc w Polsce przyjechali ostatnio na takie spotkanie. I to pokazało, że my chcemy rozmawiać o śmierci, ale wciąż jest za mało przestrzeni do tego. A kiedy modlę się za kogoś, kto umiera, to też oswajam swoją śmierć.
Co daje, znaczy osoby wierzące wiedzą, ale co daje modlitwa właśnie w momencie umierania?
To jest niebywałe, że też w tej grupie są osoby, które straciły bliskich też w różnych trudnych okolicznościach, czy nie mogły właśnie towarzyszyć tej osobie bliskiej, czy coś się zdarzyło za granicą i tak dalej. No jakby te historie są tak różnorodne. I teraz modlą się dokładnie o tej godzinie, gdzie umarła ta bliska osoba. I jest to też element przeżywania żałoby, albo takiej próby towarzyszenia innym ludziom, skoro nie miałem okazji, możliwości przeżywania tego z kimś, kto byłby dla mnie tak bardzo bliski. No i to jest nieprawdopodobne gdzieś tam też lekarstwo na te nasze rany wewnętrzne. I to jest w ogóle, aż jak rozmawiam czasem z tymi osobami, no niepojęte, że po prostu, nie wiem, jest jakaś impreza, spotkanie i tak dalej, no ale jak przychodzi czas półgodzinnej straży, to po prostu ktoś wychodzi na spacer i nie ma, że nie będzie towarzyszył, bo to jest dokładnie ta godzina. A to moje doświadczenie też z hospicjum pokazuje, my tak mocno patrzymy i na daty, i na czas, że to akurat w tym konkretnie momencie się wydarza. I my nie mamy pojęcia, że to nie ma przypadkowych rzeczy. Ktoś mi kiedyś powiedział, że śmierć nawet nagła przychodzi punktualnie. I każdy z nas przeżywa każdego dnia godzinę swojej śmierci, nawet o tym nie myśląc. A gdzieś ta straż trochę pozwala też otrzeźwieć. I to jest dla mnie tak niebywałe. Ja mam wcześniej rano tą moją straż, że ja mam ten komfort, że ja w ogóle mogę się zwlec z łóżka i iść do pracy, nawet jak mi się nie chce.
A gdyby ktoś chciał dołączyć, ktoś słucha naszej rozmowy i stwierdzi, no że też chce, czuje w sercu, że chce być takim strażnikiem przekonających. Co musi zrobić? Jak może to zrobić?
Grupa jest założona na social mediach. Straż przekonających, otulająca modlitwa. Tak to się nazywa. Więc tam absolutnie wszystkich zapraszamy, żeby się wpisywać na grafik, bo zwłaszcza jest, kiedy przychodzi już, bo my uruchomiliśmy to w grudniu, przychodzi ten moment takiego już zmęczenia, no to ten świeży powiew nowych strażników jest bezcenny. Więc zapraszam, zwłaszcza właśnie w tej sytuacji, kiedy, bo to nie musi być codziennie, czasem raz w tygodniu, raz w miesiącu. Ale to na pewno daje nam taką przestrzeń też wspólnoty, tego, że ja nie muszę być obok kogoś, żeby być blisko.
W naszej audycji nie może zabraknąć oczywiście tego, co dzieje się w Archidiecezji Gdańskiej i w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego.
W drodze.
A w audycji W drodze pojawił się już jak co tydzień redaktor Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
W nogi ci podobno weszło po tej wędrówce na wzgórza Świętego Wojciecha.
Widzę redaktor złośliwy tak z rana. Nie weszło.
Wszystko dobrze.
Tak, zakwasy były, ale trzeba było porozchodzić.
Do pielgrzymki trzeba się przygotować.
Tak jest.
Każdej zresztą namawiamy państwa do tego.
No właśnie,
ale tym razem o pielgrzymkach? Nie, dzisiaj będziemy mówić...
To może na koniec o pielgrzymkach.
Na koniec o pielgrzymkach, a teraz zaczniemy od tych, którzy zostali powołani do służby Bożej. Za tydzień mamy święcenie kapłańskie w Archidiecezji Gdańskiej, ale wcześniej arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, wyświęcił trzech diakonów Towarzystwa Salezjańskiego.
W Rumi. Bardzo uroczysta chwila dla tych młodych ludzi. Myślę, że też, no tak zajrzałem, powiem szczerze, potem w statystyki i zobaczyłem, ilu jest Salezjanów, no to sporo ich jest w Polsce.
I myślę, że ważne słowa padły.
I dobrze, że są kolejni.
Metropolity Gdańskiego, który przypomniał, czym jest kapłaństwo w konfrontacji ze światem. Kapłan musi być świadomy swojego wyboru. Jest to wybór zupełnie inny niż ten, który preferuje świat.
No właśnie.
To dostrzegamy na co dzień. Ale jeżeli jesteśmy przy metropolicie gdańskim, to myślę, że ten czas, w którym jesteśmy, to jest ten czas, w którym są zmiany. Zmiany dokonywane w parafiach i jest kilka zmian. O tych zmianach proponuję, żebyście państwo przeczytali w Gościu Niedzielnym, ale ja tylko zapytam o nowego dyrektora Wydziału Katechetycznego Gdańskiej Kurii, bo jest nowy, prawda?
Tak. Został ksiądz Krystian Wilczyński, którego pewnie większość z państwa kojarzy z synodem.
Synodem,
tak mi przyszło od razu do głowy słowo synod.
Ksiądz Krystian Wilczyński również też komentuje Ewangelię
tak
w naszym
jest,
radiu
oczywiście, z Radiem Gdańsk i jeszcze z rycerzami Kolumba.
No, to są bardzo ciekawe inicjatywy, którymi się zajmuję, więc odsyłam państwa do tych nowych zadań duszpasterskich, które przed nowymi proboszczami, jeżeli będziecie chcieli przeczytać. Ale jeżeli jesteśmy jeszcze przy Salezjanach, to może przejdźmy do tej gałęzi żeńskiej. Siostry Salezjanki w tym roku obchodzą 150. rocznicę powstania zgromadzenia oraz 100. rocznicę przybycia do Polski. W Rumi realizują swój charyzmat, posługując szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Zgadza się, mają ten swój dom zakonny i w tym domu zakonnym też ciekawostkę jedno z okien życia.
Myślę, że warto tutaj powiedzieć i podkreślić te słowa, które wypowiada siostra Maria Mrozek. Zależy nam, aby wychować młodego człowieka na dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela.
To no właśnie, bardzo... przecież to są siostry, które się zajmują głównie katechizacją, wychowaniem młodych ludzi, także warto o nich wspominać.
Piotrze, ty oczywiście opowiadałeś ostatnio o gdyńskiej Pani Pocieszenia, czyli wizerunku Matki Bożej z Bazyliki Morskiej, która otrzymała 12 czerwca, przypomnijmy, korony pobłogosławione przez papieża Franciszka, ale jest dalszy ciąg tego tematu.
Cały czas jesteśmy jeszcze przed koronacją, więc ja pokusiłem się o taką dłuższą rozmowę z księdzem Skalskim i powiem Państwu, że mnóstwo ciekawych, interesujących i takich bardzo życiowych i przejmujących historii usłyszałem. I takich, które są związane też z historią i Polski, i Gdyni. Także mogę serdecznie oczywiście zaprosić do lektury, ale myślę, że warto tutaj, jak mam okazję, o dwóch rzeczach wspomnieć. Pierwsza to była taka relacja dotycząca 1939 roku, kiedy Gdynianie byli wysiedlani z miasta i właśnie w kościele zorganizowano taki punkt przejściowy przed wysiedleniem do Generalnej Guberni. Wiele rodzin się tam modliło i właśnie przeczytacie Państwo, co jedna rodzina wymodliła przed wizerunkiem. A druga historia jest związana z 1970 rokiem i z grudniem, a to wszyscy dokładnie wiemy, o jaką historię chodzi.
Ale myślę, że warto Państwa zachęcić do tego, żebyście zapoznali się z tym całym tekstem, bo on jest naprawdę ciekawy. Przez całą wojnę wizerunek był czczony przez nielicznych Polaków, którzy mogli pozostać w Gdyni. To były trudne czasy, ale też okazuje się, że Matka Boża nie opuszczała ludzi potrzebujących. I na koniec, drodzy Państwo, po raz 9 do Mistyczki będziemy wędrować. To przed nami. Co prawda jeszcze trochę czasu jest na przygotowanie. 17 czerwca wyruszy.
Ale już można się zapisać, przygotować. I
do sanktuarium
błogosławionej. Tak jak powiedziałeś, poćwiczyć, bo no przed pielgrzymką trzeba ćwiczyć nogi przede wszystkim.
Dobre buty założyć.
Tak, dokładnie. 9 raz wyruszamy z Bazyliki Mariackiej, poranną msza święta, potem w drogę. A droga będzie prowadziła przez piękne Żuławy Gdańskie. Można zobaczyć, jak wygląda Dolina Mutławy, bo to ta główna rzeka będzie towarzyszyć pielgrzymom. Potem część prowadząca przez już Żuławy po drugiej stronie Wisły. Ja myślę, że to jest też okazja do tego, żeby zobaczyć, że ten krajobraz, pomimo tych setek lat, w zasadzie on w niektórych miejscach się nie zmienił od czasów błogosławionej Doroty i w zasadzie taki pozostaje cały czas, więc też można to potraktować jako taką wędrówkę w historię, w czas, w średniowiecze może.
Przez malownicze Żuławy Gdańskie, tak drodzy jest. Państwo. I na koniec jeszcze, co nas czeka w najbliższym czasie? No, 4 czerwca i 11 czerwca to są takie dwie daty. Jedno to modlitewne czuwanie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, właśnie 4 czerwca. Gdzie to będzie?
W Bazylice Mariackiej oczywiście, tam gdzie wszystkie grupy przybędą, ale będzie też czuwanie w kościołach stacyjnych. Państwo znajdziecie wszystkie informacje na stronie internetowej archidiecezji naszej, diecezja.pl. Tam będzie lista kościołów. No i tego 4 czerwca też uroczystość, o której już mówiłeś, czyli święcenia kapłańskie.
Archikatedrze Oliwskiej oczywiście. No i jeszcze Matemblewo, to jest to miejsce, do którego, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nigdy nie dotarł, to zachęcamy, a tym bardziej, że 11 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka rodzin z Oliwy do Matemblewa. Myślę, że na to też Państwa zapraszamy.
Dokładnie, a jesteśmy dzisiaj akurat w dniu, kiedy się kończy pielgrzymka oliwska, tradycyjna, 354 z Oliwy do Wejherowa na Kalwarię.
Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, którzy wybrali się na to.
I wieczorem wrócą do domu.
I wieczorem bezpiecznie, mamy nadzieję, wrócą do domu. A ja tylko dopowiem, że to rodzinne pielgrzymowanie do Matemblewa rozpocznie się w Archikatedrze Oliwskiej o godzinie 11 czerwca, także łatwo zapamiętać. A skończy się festynem o 13.15, także 2 godziny wędrowania tylko.
Dla rodziny.
Dla rodziny. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dniu dzisiejszym. Zachęcam Państwa do odwiedzenia Stoczka i naszej Kalwarii Wielewskiej. Dobrego dnia życzymy wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Szczęść Boże, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.